Mój drogi, ozwał się Chateau Renaud. Widać, że hrabia jest twoim przyjacielem, boś już do niego przywykł. Niech mu pani hrabina nie wierzy. Rzeczywiście cały Paryż mówił tylko o hrabi Monte Cristo. Zaczął od tego, że przysłał baronowej Danglars parę koni za 30 000 franków, a następnie ocalił życie pani de Villefort, a potem wygrał wyścig Jockey Clubu. Jestem odmiennego zdania niż Albert. Wszyscy w obecnym momencie interesują się hrabią, a interesować się nim będą i za miesiąc, jeśli nadal prowadził będzie ów ekscentryczny, a zdaje się u niego zwykły tryb życia. Możliwe, odrzekł Morcerf. Nie wiesz, aby kto odziedziczył loże ambasadora rosyjskiego? Która to? Spytała hrabina. Tam, w pierwszym rzędzie, między kolumnami. Chyba ją odnowiono. A, tak, ozwał się Chateau Renaud. Był tam kto podczas pierwszego aktu? Gdzie? No, w tej loży. Nie zauważyłam nikogo, powiedziała hrabina, a więc tu nawróciła do tematu. Myślisz pan, że to ten pański hrabia de Monte Cristo wygrał puchar? Jestem pewien. A kto mi go przysłał? On. Ależ ja go nie znam i korci mnie, żeby odesłać mu ten prezent. O, niech pani tego nie robi, bo przyśle pani inny podarek, rżnięty w szafirze albo wydrążony w rubinie. Taki on już jest i nic na to nie poradzimy. W tymże momencie dzwonek zapowiedział akt drugi. Albert wstał, aby wrócić na swoje miejsce. — Zobaczymy się jeszcze? — spytała hrabina. — Jeśli pani pozwoli, wstąpię w którymś antrakcie, aby się dowiedzieć, czy nie mógłbym być pani przydatnym w Paryżu. — Moi panowie, mieszkam przy ulicy Rivoli, 22, a sobotnie popołudnie rezerwuję dla przyjaciół. Będziecie mile widziani. Młodzi ludzie skłonili się i wyszli. Wróciwszy na salę, spostrzegli, że oczy wszystkich były utkwione w jednym punkcie. Spojrzeli więc tam. To loża ambasadora rosyjskiego skupiła powszechną uwagę. Wszedł właśnie do niej mężczyzna czarno ubrany, lat około 40, a z nim kobieta w szatach wschodnich. Olśniewająca była jej uroda, a strój tak bogaty, że, jakeśmy to powiedzieli, wszyscy utkwili oczy w jednym punkcie. — O — rzekł Albert — to Monte Cristo ze swoją Greczynką. Istotnie byli to hrabia i Hajde. Po chwili młodej kobiecie przyglądał się nie tylko parter, wpatrywała się w nią cała sala. Panie wychylały się z lóż, jak gdyby urzeczone kaskadą diamentów iskrzących się w świetle kinkietu. W czasie drugiego aktu słychać było nieprzerwany szmer rozmów, świadczący, iż tę ciżbę poruszył jakiś niezwykły ewenement. Nikt nie myślał protestować. Nie było ciekawszego widoku, niżli ta kobieta młodziutka olśniewającej urody. Tym razem baronowa Danglars dała wyraźnie Albertowi do zrozumienia, że życzy sobie, aby odwiedził ją w następnym antrakcie. Morcerf był nazbyt dobrze wychowany, aby nie zareagować na ten wyraźny znak. Kiedy kurtyna zapadła, pośpieszył tam, gdzie go oczekiwano. Skłonił się obu damom i uścisnął dłoń Debreya. Baronowa powitała go czarującym uśmiechem, a panna Eugenia ze zwykłym chłodem. — Dalibóg, mój drogi — ozwał się Debreya — czekam na ciebie jak na zbawienie. Pani baronowa zasypuje mnie pytaniami dotyczącymi hrabiego, a ja właściwie pojęcia nie mam, kto on zacz. Gdybym był kaliostrem, może jakoś zadowoliłbym panią baronową, ale że nie jestem, odpowiedziałem, racz pani zwrócić się do Alberta, gdyż on zna Monte Cristo jak samego siebie, dlatego cię przywołano. — Niesłychane — rzekła baronowa. — Kto ma do dyspozycji 500 000 tajnego funduszu, mógłby wiedzieć więcej. — Niech mi pani wierzy — odparł Lucian — że gdybym dysponował takim funduszem, nie używałbym go na zbieranie informacji o panu hrabi de Monte Cristo, który według mnie jest dwakroć bogatszy niż nabab, ale poza tym na uwagę nie zasługuje. Ale oddaję głos przyjacielowi mojemu, Albertowi, niechże go pani wypytuje, a ja tymczasem odpocznę. Nabab z pewnością nie przysłałby mi pary koni za 30 000 franków, nie mówiąc o 4 diamentach po 5 000 każdy, którymi ozdobił uprząż. O, bo diamenty, roześmiał się Morcerf, to jego mania. Gotów jestem pomyśleć, że hrabia, podobnie jak Potemkin, ma ich zawsze pełne kieszenie i że znaczy nimi swój ślad, jak Tomcio Paluch kamyczkami. A może odkrył kopalnię diamentów? Czy wiesz pan, zagadnęła baronowa, że ma w banku mojego męża kredyt nieograniczony? O tym nie wiedziałem, odparł Albert, ale to całkiem naturalne. Oświadczył mojemu mężowi, że zamierza posiedzieć w Paryżu rok i wydać przez ten czas 6 milionów. To w takim razie szach perski podróżujący incognito. Zauważył pan, panie Lucjanie, tę prześliczną kobietę? Zagadnęła Eugenia. Chyba jedynie pani, panno Eugenio, umie oddać sprawiedliwość osobom swojej płci. Lucjan przyłożył monokl do oka. Niezwykła uroda, rzekł. Wie pan, panie Albercie, kto to taki? Spytała. Potroszę tak, panno Eugenio, odrzekł Albert, bo trudno wiedzieć coś dokładnie o naszym tajemniczym hrabi. To Greczynka. To widać z jej stroju. Objawiłeś pan nam to, co spostrzegłyśmy już tak samo, jak i cała sala. Przykro mi, że wiem tak mało, ale cóż, muszę wyznać, że do tego ograniczają się moje wiadomości. No, wiem jeszcze, że lubi muzykę, bo jednego dnia, kiedy byłem na śniadaniu u hrabiego, słyszałem gusle. To na pewno grała Greczynka. Więc ten pański hrabia urządza śniadania? Zaciekawiła się pani Danglars. I to wspaniałe, zaręczam pani.
Muszę namówić małżonka, aby wydał na jego cześć jakiś obiad czy bal. Skłonimy go wtedy do rewanżu.
No, no, to pani poszłaby do niego? Roześmiał się Debray. Z mężem, a dlaczegóż by nie? Bo tajemniczy hrabia to kawaler.
A właśnie, że nie, roześmiała się z kolei baronowa, wskazując na Greczynkę.
To podobna jego niewolnica. Pamiętasz, Albercie, mówił nam o tym u ciebie na śniadaniu, rzekł Debray.
Przyznaj, drogi panie Lucjanie, że wygląda raczej na księżniczkę, zauważyła baronowa.
Z tysiąca i jednej nocy.
Tego nie mówię, ale po czym poznaje się księżniczkę po diamentach? A ona, drogi Lucjanie, jest nimi okryta.
Ma ich nawet za wiele, wtrąciła Eugenia. Ładniejsza byłaby bez nich. Byłoby lepiej widać jej prześliczne dłonie i szyję.
Ach, ty artystko, zawołała pani Danglars, już cię ponosi.
Bo ja tak kocham piękno, odparła Eugenia.
A cóż w takim razie powiesz o hrabi, zagadnął Debray, bo wydaje mi się wcale przystojny.
Hrabia?
Rzekła Eugenia takim tonem, jakby jeszcze nie raczyła nam spojrzeć.
Taki blady.
Otóż i to, powiedział Morcerf. Nie możemy dociec sekretu tej bladości. Hrabina G. utrzymuje, że to bladość wampira.
To hrabina G. wróciła? Spytała baronowa.
Siedzi, mamo, w tamtej loży prawie naprzeciw nas, ozwała się Eugenia. Ta dama o przepysznych jasnych włosach to ona.
Tak, tak, odparła pani Danglars.
A pan, panie Albercie, nie wiesz, co masz uczynić?
Jestem na rozkazy pani baronowej.
Złóż pan z łaski swojej wizytę hrabiemu i przyprowadź nam go tutaj.
A to po co?
Zdziwiła się Eugenia. Żebyśmy z nim pogawędziły. Nie jesteś go ciekawa?
Nic a nic.
Dziwaczka z ciebie. Obruszyła się baronowa.
O, na pewno przyjdzie sam, rzekł Albert. Właśnie zobaczył panią baronową, kłania się.
Baronowa odwzajemniła ukłon, uśmiechając się zalotnie.
No to się poświęcę, oznajmił Albert. Pójdę, może uda mi się z nim pomówić.
To całkiem proste, niech pan pójdzie do jego loży.
Ależ nie przedstawił mnie dotąd. Komu?
Greczynce. Sam pan mówiłeś, że to niewolnica.
Tak, ale pani sama utrzymujesz, że to księżniczka. No, jak zobaczy, że stąd wyszedłem, to i on chyba wyjdzie.
Możliwe, idź pan.
Idę.
Skłonił się i wyszedł. Rzeczywiście, kiedy mijał loże hrabiego, otwarły się drzwi. Hrabia rzekł coś po arabsku do Alego, który stał na korytarzu i wziął Alberta pod ramię.